W studiu, proszę Państwa, od rana obiecywany gość. Witam bardzo serdecznie panią dr Joannę Kuć, językoznawcę z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tak od rana sobie rozmawiamy o tym, czy my się jeszcze rozumiemy. No i teraz chciałabym, żebyśmy spróbowały też na to pytanie odpowiedzieć, przynajmniej na tyle, na ile się da. Od rana nasi reporterzy pytają osoby w urzędach, osoby u lekarzy o to, czy w ogóle ten język specjalistyczny są w stanie zrozumieć. Również słyszeliśmy dzisiaj w magazynie wypowiedź nauczycielki, która mówiła o tym, jak to w szkole jest z komunikowaniem się z młodym pokoleniem, a jednocześnie z jakimś takim, no, mimo wszystko wywieraniem nacisku, żeby mówić jak najwięcej, żeby mówić jak najpiękniej. Ale też nasi słuchacze się wypowiadali i wśród tych grup zawodowych, do których trafiają słuchacze, zdecydowanie na pierwszym miejscu są urzędnicy sądowi, potem urzędnicy w
pod
różnych...
Pod kątem niezrozumienia?
Tak, tak. Mhm. Potem urzędnicy w różnych urzędach związanych z działalnością samorządową tutaj. Mhm. Urząd pracy nie najlepiej wypada. Tutaj się wypowiadały osoby, które są osobami no, niezbyt dobrze wykształconymi, na przykład niepełnosprawnymi, że tutaj w ogóle nie ma zrozumienia dla tej sytuacji. Nie najlepiej także wypadają lekarze, czyli dobrze trafiliśmy z naszymi materiałami. Trochę dostało się tutaj także naszym kapłanom, ale myślę, że to będzie też jakiś temat na przyszłość, więc dzisiaj go odkładamy.
W ogóle śliski.
Zajmiemy się nim, proszę Państwa, w odpowiednim czasie. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj mogę panią zapytać o pierwszy kongres języka urzędowego, bo skoro o tych urzędnikach tak dużo dzisiaj mówiliśmy, a pani na tym kongresie była, no to po prostu cudownie się składa.
Bardzo ciekawa inicjatywa, która odbyła się 30 i 31 października. Może termin niedogodny, bo przed świętami zmarłych. Natomiast bardzo ciekawa inicjatywa, która zaowocuje kolejnymi, może nie kongresami, ale konferencjami środowisk odpowiedzialnych za tworzenie i używanie tego języka urzędowego. Odbył się kongres, ten pierwszy, o którym mówimy, w Senacie. I bardzo wiele osób w nim uczestniczyło, tak jak wspomniałam, z różnych środowisk. Były to osoby z urzędów marszałkowskich, byli to naukowcy różnych zawodów. I informatycy, i prawnicy, bardzo dużo było prawników, zauważyłam, i językoznawcy, ale nie tylko. Generalnie ten kongres narodził się z inicjatywy Rady Języka Polskiego, która z zamiarem uczynienia tego nosiła się już kilka lat. Były zajawki w postaci różnych konferencji, no i wreszcie owoc, kongres. Dużo różnych ciekawostek, dużo różnych informacji i końcowa deklaracja, która może ja zacytuję częściowo, która mówi o tym, że potrzebna jest poprawa jakości polskiego języka urzędowego pod względem zrozumiałości, poprawności oraz kultury wypowiedzi. Zmierzające do tego działania powinny mieć kompleksowy charakter i objąć wszystkie podmioty zaangażowane w podmiot publiczny. No i jeszcze kilka takich mądrych zdań.
No ja już tutaj gubię się w tym, szczerze mówiąc, w komunikatywności tego języka, który pani przytoczyła.
No właśnie, ta komunikatywność to jest kwestia względna. Natomiast bardzo mnie zaintrygował głos jeden w dyskusji pana, który, oczywiście rozmawialiśmy o tym, jaki to niedobry jest ten język urzędowy, chociaż tak jak ja mogę powiedzieć, nikt nie mówi, nikt nie tworzy kawałów na ten temat w serii typu przychodzi baba do urzędnika, tylko przychodzi baba do lekarza, mm-hmm. więc tutaj ta jakby...
Kamyczek do ogródka służby
tak
zdrowia.
W każdym razie jeden pan powiedział, że jest informatykiem z wykształcenia i może nie bardzo zna się na kwestiach językowych i językoznawczych, natomiast jeśli czyta wstęp do ustawy o języku polskim, to naprawdę się gubi. Więc ja nie wiem, czy to jest kwestia języka urzędowego taką trudnością, czy po prostu w ogóle nasza komunikacja międzyludzka jest tutaj chyba trudnością. Natomiast bardzo ciekawe różne aspekty były poruszane na tym kongresie. Oczywiście kilka śmiesznych stwierdzeń typu język polski nieznana ofiara zaborów, dlatego że nasz język urzędowy tworzył się też w czasie zaborów, co oczywiście skutkowało tym, że mamy bardzo wiele zapożyczeń, bardzo wiele kalk językowych, które naszemu systemowi są obce, trudne dla nas do zrozumienia. Także takie kwestie były poruszane. Bardzo również zainteresował mnie osobiście tak zwany ruch prostego języka. To jest taka inicjatywa, która narodziła się w latach 70. XX wieku w Ameryce Północnej. To ruch, który powstał w efekcie sprzeciwu wobec niezrozumiałości języka urzędowego i prawniczego. I dziś zwolennicy tego ruchu przyjmują, że nieprzystępne teksty publiczne ograniczają prawa obywatelskie i konsumenckie osób o najsłabszych kompetencjach czytelniczych.
A muszę pani powiedzieć dzisiaj, że jak dzisiaj właśnie rozmawialiśmy nie tylko z osobami, które przychodzą do urzędów, ale z samymi urzędnikami, to padło takie stwierdzenie, że czasami sami urzędnicy nie rozumieją tych tekstów, z którymi obcują. No i rozumienia, którego wymagają od osób, które przychodzą do tego urzędu.
To pytanie jest takie, kto tworzy te teksty?
No, podobno, że urzędnicy wyższego szczebla, taka odpowiedź padła na to pytanie.
A to też jest ciekawe, dlatego, że dla tych urzędników wyższego szczebla, dla samej góry, są stworzone szkolenia językoznawcze. Jak to powiedział profesor Miodek, dopominam się o szczęście komunikacyjne, ale coś w tym jest, dlatego że rzeczywiście te teksty są straszne pod kątem konstrukcji, pod różnym kątem, pod kątem
zdanie
konstrukcji.
Zdanie na akapit całe.
Pod kątem tworzenia takich spiętrzonych konstrukcji dopełniaczowych. Ja nie wiem, może znajdę tu państwu fragment, zacytuję, jak wygląda taka konstrukcja dopełniaczowa. Na przykład, wydanie decyzji poprzedza ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami. W przypadku stwierdzenia zaniechań lub wadliwego wykonania organ zwraca geodecie dokumentację do uzupełnienia. Czy wiadomo, czy...
Słowo geodeta i organ.
No to jest takie właśnie nawlekanie konstrukcji dopełniaczowych. Jeden dopełniacz goni drugi, a w efekcie nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Oczywiście język urzędowy powinien być przynajmniej w jakiś sposób wystandaryzowany. Powinien być adekwatny do tego, co chcemy powiedzieć. No czasami rzeczywiście to szczęście komunikacyjne jest trudne tutaj do osiągnięcia.
Profesor Bralczyk tuż po tym kongresie właśnie mówił, że nigdy nie będzie tak, że będziemy ten język rozumieli w pełni, ale trzeba zrobić wszystko, by był on właśnie komunikatywny.
W kierunku zrozumienia i precyzji.
Tak, by można było przynajmniej wiedzieć, o co chodzi.
Stąd ten ruch prostego języka, żeby wyrażać to, co rzeczywiście chcemy wyrazić. Stąd są te szkolenia dla bankowców. No, Narodowy Bank Polski już wiem, że przeszedł takie szkolenia dla ZUS-u również, po to, żeby nie tworzyć takich struktur, konstrukcji, które są rzeczywiście męczące w odbiorze i takie skomplikowane same przez się, bo tam jest kilkadziesiąt przecinków postawionych, już nie wiadomo, co było zdaniem głównym, co było zdaniem pobocznym. To są rzeczywiście takie te...
Ale wie pani, sytuacje. Co tak sobie myślę też o drugiej stronie, czyli o osobach, które pod te okienka podchodzą, czyli o nas klientach, że czasami u nas też jest troszeczkę mało dobrej woli, by chociaż odrobinę się wczytać w te teksty. No, rozumiem, że jeżeli tekst wygląda tak, jak pani przed chwilą przytoczyła, no to jak człowiek zmęczony, nawet po studiach wyższych, to ma problem. Ale czasami no, to też jest na poziomie takich już troszeczkę prostszych dokumentów i od razu gdzieś tam podchodzimy z tą barierą, bo to jest język urzędowy i bo my tego na pewno nie zrozumiemy.
Być może takie nastawienie też rzeczywiście nie jest szczęśliwe. Po to jest urzędnik, żeby on był nie decydentem, tylko doradcą. I to też był jeden z postulatów tego kongresu, żeby urzędnik nauczył się komunikacji.
To wieszuje pani optymizm.
Jakoś mi się zawsze zdarzali tacy uprzejmi.
Tak?
Urzędnicy, tak.
Zaraz zrobimy listę tych urzędów, do których pani zdarza się chodzić. Chociaż
przychodzi
nie, czasami
do
się
urzędu.
Zdarza. To
jednak.
To jednak jest tak, że nie generalizujmy rzeczywiście. Bo okazuje się, że czasami na taką pomoc liczyć się możemy. Tu troszeczkę może zbyt złośliwa byłam, no bo spotkałam się po prostu parę razy z takimi niemiłymi sytuacjami. No dobrze, to w takim razie dobra wola to też tutaj jest połowa sukcesu w tym zrozumieniu.
Myślę, że tak. W komunikacji zawsze dobra wola jest.
Ale co zrobić, kiedy nie rozumiemy? Bo kolejna sprawa to na przykład te gabinety lekarskie, prawda? My tam zasiadamy. No, często w takich sytuacjach, które, no, co tu dużo mówić, kojarzą się z jakąś traumą czy z ciężkimi przeżyciami. Ktoś najbliższy zachorował, my sami nie wiemy, może za chwilę zachorujemy. I nagle pada dużo trudnych słów, a my nie wiemy, czy bać się, czy uciec, czy pytać.
Pytać. Po prostu pytać. Jeśli ja nie rozumiem komunikatu, to po prostu pytam. I się wcale tego nie wstydzę, że mam doktorat z językoznawstwa i nie rozumiem. Bo czasami po prostu nie rozumiem. Zwyczajnie po ludzku nie rozumiem i wtedy dopytuję.
czyli również nie tylko w tych okienkach urzędniczych, kiedy okazuje się, że no, nawet nieuśmiechnięta pani powinna nam jednak pomóc, ale również przy tych spotkaniach z lekarzami. Tutaj też mieliśmy takie wypowiedzi pani doktor, że czasami najważniejszy jest czas, który się poświęci osobie, która do nas przychodzi.
No rzeczywiście, coś w tym jest.
Proszę państwa, no cóż, czyli no jakoś musimy sobie na razie z tym radzić, ale jeszcze powiedzmy o tym ruchu prostego języka. Czy jest szansa, żeby w ogóle coś takiego w Polsce zafunkcjonowało?
To funkcjonuje. Mhm. To funkcjonuje w Polsce, ale jeszcze na sekundę do tej urzędowej komunikacji. Mnie się wydaje, że nie jest tu ważna, znaczy jest tu ważna relacja, natomiast trzeba przyjąć, że jest to relacja, że powinna to być relacja symetryczna, żeby urzędnik nie był nad nami, żeby nie był, tak jak wspomniałam, decydentem, tylko żeby był doradcą. Jeśli przyjmiemy, że będzie to komunikacja na równorzędnych w równorzędnych rolach komunikacyjnych, to myślę, że to porozumienie będzie łatwiej osiągnąć.
Czyli my czasami przychodzimy tacy skuleni od razu.
Tak, tak, na tej zasadzie, że po prostu jesteśmy uniżeni, bo przychodzimy do urzędu. A to nie trzeba się bać, po prostu trzeba pytać.
Myśli pani, że jak przyjdziemy tacy uniżeni, to wyzwala tą reakcję taką odgórną?
Ja jestem optymistką, tak jak pani powiedziała.
Za chwilę, proszę państwa, do naszej rozmowy powracamy. Gdyby ktoś chciał odezwać się do nas, to oczywiście skrzynka SMS cały czas jest do państwa dyspozycji. Państwo przez cały dzień byli bardzo aktywni, ale być może ktoś jeszcze coś będzie chciał dorzucić. 509-056-590.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live. I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I. I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough. Yeah.
Drodzy Państwo, dzisiaj pytamy, czy my się jeszcze rozumiemy i rozmawiamy sobie od rana o porozumiewaniu się, o komunikacji, która czasami bywa trudna, na przykład w urzędach, gdzie gubimy się w terminologii, czy w sądach, czy też u lekarzy. Naszym gościem dzisiaj, przypomnę, jest pani dr Joanna Kuć, językoznawca z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego i wspomniałyśmy jeszcze przed piosenką piękną Robiego Williamsa o ruchu prostego języka. To już zafunkcjonowało w naszym kraju, ale wcześniej pojawiło się poza granicami naszego kraju. Skąd w ogóle taki pomysł jest i gdzie się rodził?
No właśnie, zrodził się chyba z niezrozumienia. Skoro powstał ruch prostego języka, to jest plain language po angielsku w latach 70., oczywiście w Ameryce Północnej. Powstał. Co to jest w ogóle prosty język? To jest sposób pisania, dzięki którym każdy powinien zrozumieć dowolny tekst już po pierwszej lekturze. No, lokujemy ten prosty język jako nową odmianę języka publicznego, odmianę może styl, no, taką normatywną i skodyfikowaną, która pomoże nam zrozumieć się właśnie.
Znaczy ja mogę tu się od razu wtrącić, bo myślę, że ktoś teraz mógł sobie pomyśleć, ojej, no ale dobrze, niech to nam pięknego języka literackiego nie zabierze. Bo co innego, język niezrozumiała, co innego jednak nasz piękno i czysty, ten literacki, którym się powinniśmy porozumiewać.
Ale to są dwie zupełnie inne sfery.
Ale tak od razu ta wątpliwość tutaj nie naszła, więc ją zgłaszam.
Chodzi raczej o to porozumiewanie się właśnie w urzędzie, żeby można było się komunikować w łatwy sposób i taki bardzo zrozumiały, stąd ten ruch prostego języka.
Czyli on dotyczy tej sfery urzędowej.
Dotyczy sfery urzędowej jak najbardziej. To są, oczywiście robiono wcześniej badania przystępności tekstów publicznych i stwierdzono, że rzeczywiście te teksty publiczne są mocno skomplikowane do tego stopnia, że ten ruch przydałby się w Polsce. Na Uniwersytecie Wrocławskim powstała pracownia prostego języka. Pracownia prostej polszczyzny, dokładnie tak to się nazywa. No, tak jak wspomniałam, trend przyszedł z Ameryki Północnej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, niedawno też, chyba w tamtym roku, Obama podpisał też edykt w Stanach Zjednoczonych, mówiący o tym, że język urzędowy ma być prosty, jasny i klarowny. Jest duża presja w Wielkiej Brytanii, żeby ten język właśnie taki był, więc myślę, że w tym kierunku język urzędowy pójdzie. W kierunku bardzo.
A w Polsce jak przebiega przyswajanie tego trendu? No oprócz tego, że naukowcy się tym zajmują na uniwersytecie, ale powiedzmy sobie szczerze, proszę się nie obrażać jako naukowiec, że czasami to, co naukowcy wymyślą, no to nie przystaje do życia codziennego.
Powoli, acz systematycznie. No ale mówię, takie rzeczy się powoli wdrażają. To jest to proces. Jest to proces, na pewno nam to trochę zabierze, natomiast myślę, że trend jest dobry, bo i te szkolenia dla urzędników i już jakby naciski też opinii społecznej, prawda, przecież rozmawiamy o tym. Rozmawiamy o tym, że jest to, jest jakaś trudność i bariera w porozumiewaniu.
Znaczy, jako jaskółką wiosenną jesteśmy w sumie we dzisiaj. Ale jeszcze władze tutaj odgórnie nie zatwierdziły. Edyktu nie było, tak jak u Obamy.
Edyktu nie było, ale jest już język urzędowy przyjazny obywatelom. Nie wiem, czy Państwo wiecie, już są wyborcza BIS, o tym też pisze. Są kampanie społeczne, w tej chwili ojczysty, dodaj do ulubionych. I to ma wszystko jakby związek z tym ruchem prostego języka. Też artykuły mówią same za siebie. ZUS-owszczyzna się zmienia, czyli jakby to wszystko dążyło do pewnej takiej normalizacji, do tego, żeby ten język rzeczywiście był taki spójny, łatwy i lekki w odbiorze.
A dzisiaj nawet zrozumiały muszę i precyzyjny. Pani powiedzieć i Państwu także przypomnieć, bo jeden z głosów, który pojawił się od naszych słuchaczy, to właśnie taki, że no naprawdę trzeba być szalenie inteligentną i wykształconą osobą, żeby założyć dzisiaj własną działalność gospodarczą, a nawołuje się do tego, prawda, żeby takie małe firmy powstawały, ale właśnie przetarcie się przez znaczenie dokumentów, które trzeba wypełnić, jest naprawdę czymś niełatwym. I tutaj taki paradoks. Powstają podobno firmy, które po prostu doradzają, jak to zrobić. Czyli do tego stopnia jesteśmy niekomunikatywni w tym języku urzędowym, że trzeba doradców, którzy nam pomagają. To jest niesamowite, proszę
no
Państwa.
Jest. A jednocześnie nasze zrozumienie pewnych kwestii, tutaj rozmawiałyśmy poza anteną, jak się pojawił napis, audycja zawiera lokowanie produktu, natychmiast pojawiły się w internecie obrazki, które pokazywały panią siedzącą u fryzjera i lokującą włosy. Także to jest, rozumiemy pewne kwestie dosłownie.
Ale to bardzo zdrowe, to znaczy, że od razu skojarzyło nam się z czymś, co w języku polskim funkcjonuje.
Chyba tak.
Czyli jeszcze z nami, proszę Państwa, tak źle nie jest, bo od razu gdzieś odnosimy się mimo wszystko do tego, co z językiem polskim kojarzymy.
No i całe szczęście, że humorystycznie.
Tak, bo to też jest ważne, żeby gdzieś spróbować z tego, co trochę nam przeszkadza, zrobić dowcip, a nie tylko się obrażać. No właśnie, ale wspomniałyśmy o tych słowach, które pojawiają się w języku takich jak właśnie lokowanie produktów. Mhm. Jak inaczej można by było określić takie coś,
marki,
że...
zawierała reklamy marki, produktu.
Z niemiecką walutą się kojarzy za mocno.
No właśnie, no jakby, jak zwał, tak zwał niedobrze. Niedobrze. Zawsze jesteśmy obwarowani jakimiś terminami, zawsze musimy użyć jakiegoś synonimu, który niekoniecznie jest szczęśliwy, prawda?
Te zapożyczenia z języków obcych zawsze w języku się polskim
zawsze
zdarzały. To tego jakby nie unikniemy, prawda?
Przecież nasza wszystkie języki okołoprawne i prawne również narodził się z łaciny. Także to jest język, który dał tutaj bazę, podstawę naszemu językowi prawnemu i potem język oczywiście i sądownictwu i pozostałym jeszcze odmianom czy stylom językowym. Natomiast nie wolno zapominać, że takimi językami, które też bardzo wiele zaimportowały do naszego języka, są język francuski wraz z przyjęciem przez Polskę kodeksu Napoleona. Frankonizmy się tutaj, galicyzmy się tutaj pojawiły. Nasza cała terminologia jest taka rzeczywiście obca, niekoniecznie przyswojona, ciężko, chyba że mówimy o tej najstarszej warstwie słownictwa związanego z prawem, typu zeznanie, typu wyrok, to są rzeczywiście te wyrazy, które są pochodzenia słowiańskiego.
Chyba czasami...
A te nowsze to niestety cała nadbudówka. Ktoś kiedyś powiedział, że język polski jest nieznaną ofiarą zaborów, ale rzeczywiście każdy system jeszcze oczywiście pod zaborami się dołożył do tego. Mamy w taką kompozycję wszelkich możliwych terminów rosyjsko, niemiecko, francuskich i łacińskich jeszcze wcześniej oczywiście.
My chyba na co dzień już tego nie zauważamy, prawda?
Nie, to już jest słownictwo na tyle przyswojone i na tyle funkcjonujące od dawna w języku, że nam się wydaje, że ono jest już takie normatywne wręcz.
Ale czy w związku z tym na przykład uciekać od tego, co współcześnie pojawia się nowego w języku polskim, na przykład od supermarketów, hipermarketów? No nie powiemy teraz
nie
bardzo duży sklep.
Nie da się, to są internacjonalizmy, które funkcjonują na całym świecie i nie jesteśmy w stanie wyplenić tego typu wyrazów. One po prostu są, one spełniają swoją rolę komunikacyjną, a już mieliśmy nieszczęśliwe tworzenie synonimów w języku polskim, typu krawat, zwis męski, no więc to są takie rzeczy właśnie niekoniecznie udane.
Wspomniała Pani o tłumaczach, że tutaj jest ich rola taka bardzo ważna, no bo część tych pojęć, które są nowe, wiążą się także z jakimiś nowymi sytuacjami, czy gospodarczymi, czy społecznymi, czy technologicznymi. To także jest to, w jaki sposób przychodzące terminy z zewnątrz będą tutaj przełożone na język polski. To jest zadanie dla tłumaczy, a oni nie zawsze sobie z tym dobrze radzą, czy po prostu nie da się dobrze z tym poradzić?
Starają się. Natomiast wiem, że są pewne terminy, które ciężko jest bardzo ukuć i w ogóle przełożyć. To są nawet już powstał termin brukselizmy na tego typu różne zawiłości językowe, które się pojawiają w języku. No, tłumaczom nie jest łatwo. Nawet stworzyli termin tak zwany e-junglish, czyli angielski unijny, który oddaje tutaj te sytuacje. Co jest problemem? Otóż problemem jest to, że nie zawsze językiem angielskim posługują się osoby mówiące tym językiem od urodzenia.
Czyli też osoby, które się po prostu
też
nauczyły.
Też osoby, które się tego języka nauczyły, powstają, tak, i tworzą różnego typu konstrukcje, które są niezrozumiałe dla kolejnej rzeszy osób i to tworzy taki system strasznie zagmatwany, jak cała Unia Europejska. W każdym razie tłumaczom też nie jest łatwo, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, około 1000 osób liczą służby językowe akredytowane przy Unii Europejskiej, w tym 650 tłumaczy, to jest naprawdę rzesza. Strasznie dużo jest tych ludzi i rocznie tłumaczą mniej więcej 13 tysięcy dokumentów. To jest strasznie dużo. Oczywiście o różnym statusie i ciężarze gatunkowym. Najczęściej są to różnego typu przepisy prawne, informacje, raporty, opinie, sprawozdanie, rozporządzenia, dyrektywy, więc już same te nazwy są takie mocno obwarowane terminologicznie. No na pewno nie jest to łatwe. Tłumacze stosują tak zwaną zasadę dwóch par oczu, czyli zawsze jak jeden tłumacz tłumaczy, to drugi śledzi i starają się oczywiście tutaj dogadywać, w jaki sposób to powinno wyglądać. Także tutaj jakaś taka rola kontroli jakości tego języka już jest na samym starcie. No, trudne to jest oczywiście. W każdym razie chciałam Państwu powiedzieć, że około 7 milionów terminów zostało ukutych na potrzeby Unii Europejskiej. To jest niesamowita liczba, wyobraźcie sobie Państwo. 68 tysięcy słów polskich już.
Nowych, tak.
Nowych, tak. Liczy sobie ta baza, tak zwana IATA, baza terminologiczna, IATE dokładnie, interaktywnej terminologii funkcjonującej w Unii Europejskiej. Także tłumacze tutaj podnoszą swoje kompetencje w różny sposób, ale no nie zawsze się to da. Dlatego, że rozmawiałam z jedną tłumaczką i ona mi mówi, że jak chce, żeby było poprawnie językowo, to natychmiast prawnicy jej weryfikują tekst, że to jest niepoprawnie prawnie.
Możemy jakiś przykład podać?
Na przykład, no tu muszę niestety zacytować angielski, in sure that, czyli zapewniać by, czyli jest takie zapewnienie skutku, natomiast tutaj funkcjonuje to jako dopilnować, znaczy to powinno być dopilnować by, a tłumacze muszą tłumaczyć zapewniać by, bo prawnicy mają oczywiście tutaj do tego pretensje. Kolejna taka językowa porażka to jest ten termin active aging, czyli najlepiej na polski to jest przetłumaczyć aktywność osób starszych. Niestety tutaj Unia Europejska postawiła weto, ponieważ nie zgadza się liczba słów w tłumaczeniu, więc doszło do takiej dziwnej przepychanki terminologicznej i termin przeszedł w języku polskim jako aktywne starzenie się. Co jest oczywiście śmieszne, bo nikt nie chce się aktywnie starzeć, czyli zbyt szybko.
No właśnie.
Także tak
no, ale
to,
w Unii no, marchew jest owocem, więc może to też
różnie
tak
bywa.
Czasami trzeba przymknąć oko.
Tłumacze mówią, że jest to tak zwany szklany sufit, czyli to jest bariera no, taka, która, przez którą no, nie da się jednak przejść. No, różne tutaj, ale coś, do czego jeszcze zmierzam. Są typowe takie terminologiczne kwestie tworzone w Unii, na przykład strasznie duża, dużo słów powstaje na alność, czyli kwalifikowalność, rozliczalność, warunkowość, zrównoważoność. To są oczywiście kalki ze z odpowiednich słów angielskich, no ale już te same, na alność, owność, ość, to wszystko oczywiście jest takie obwarowane terminologią, no i śmieszne. No taki eurożargon, po prostu eurożargon, który powstaje, jesteśmy tego świadkiem.
Ale to jest jedna droga wchodzenia tych nowych słów, właśnie ten język urzędowy, teraz w dużej mierze związany z Unią Europejską, ale też jest chyba taka droga bardziej potoczna, czyli to wszystko, co związane już jest z tą no, popkulturą, która nas otacza, prawda?
Oczywiście.
Czyli tutaj chyba największym nośnikiem tego języka jest młodzież, czy komunikatory społeczne, które przecież są ponadgraniczne, nie tylko funkcjonują w obrębie.
A młodzież świetnie sobie zdaje z takich możliwości i tworzy niesamowite rzeczy. Tworzy hybrydy, czyli obca podstawa, polski format. To widać bardzo ładnie na naszych czasownikach.
Zalajkuj, podlajkuj.
Tak, lajkowanie to anie, na anie, enie plus uniwersalny sufiks tworzący wszystkie możliwe struktury, czyli ować. I tu mamy struktury typu charge'ować, fleszować, lajtować właśnie, lajkować też.
Czyli to wszystko, co już nie jest związane z brukselizmami, a z takim życiem bardziej potocznym, codziennym młodego pokolenia.
Tak.
Co panią najbardziej właśnie drażni w tych nowościach językowych, jeżeli już powiemy o tych słowach, które się pojawiają? Część z nich przetrwa, wiemy to, bo tak jest, taka jest specyfika języka, on jest cały czas żywy i po prostu niektóre z tych słów wejdą na stałe do użytku. Za chwilę język, słownik języka polskiego będzie o nich pisał, za jakieś 10-15 lat podejrzewam. No ale na pierwszy rzut oka i ucha niektóre z nich teraz bardzo drażnią. Które panią jako językoznawcę drażnią, także, że naprawdę gęsiej skórki pani dostaje, czy coś takiego przychodzi do głowy teraz?
W tym momencie nie. Natomiast mnie one nie drażnią. Mnie one zachęcają do tego, żeby badać socjalne odmiany języka. W
których... Jak ci naukowcy, no.
O, właśnie. W których te słowa i całe struktury się pojawiają. To jest bardzo interesujące, że my musimy to śledzić i my musimy badać tę warstwę słownikową, ponieważ te wyrazy się zmieniają i one mogą za chwilę znaczyć zupełnie co innego. Mogą stać się neosemantyzmami, czyli w starej strukturze mieć nowe znaczenie. I nas to bardzo pociąga jako językoznawców. My jesteśmy od tego, żeby śledzić język, żeby go badać. Czasami wypowiadamy się normatywnie, oczywiście, natomiast język jest systemem otwartym. On nie może się zamknąć. On musi się cały czas rozwijać. I to jest widocznie taki trend rozwoju naszego języka.
Zapał naukowy w studiu rośnie, proszę państwa. Za chwilę do rozmowy powrócimy. Troszeczkę na ziemię zejdziemy o szkole polskiej. Dwa słowa jeszcze.
Jak minął dzień?
Proszę państwa, temat komunikowania się, jak samo komunikowanie, to rzeka. Bardzo szeroki. Mogłybyśmy tak pewnie jeszcze długo z panią dr Joanną Kuć na ten temat rozmawiać. Ale ja musiałam jeszcze do szkoły polskiej zajrzeć i może nawet tak szerzej w edukację polską może też troszeczkę o studia zahaczyć, bo dziś słuchaliśmy felietonu Joanny Marchel po godzinie 17 i padło takie stwierdzenie, że niektórzy studenci przez cały okres swoich studiów nie zaglądają do biblioteki. Czy pani też coś takiego zauważa?
Owszem.
A Ale to z czego się wiedzę czerpie i jakby tego, i ten język chłonie, no jakoś trzeba mimo wszystko, no będąc...
Z internetu i z Wikipedii zauważyłam. Nawet niektórzy wykładowcy, jak studenci przynoszą prezentację, to śledzą hiperłącze. To jest głównie Wikipedia. Śmieszne, ale prawdziwe.
No ale nie da się chyba napisać jakiejś poważnej, nie wiem, pracy naukowej, korzystając wyłącznie z Wikipedii. Chociaż no, tam czasami opracowania są solidne bardzo, no i są dobre strony, portale. No.
Różne, ale student wszystko potrafi, niech mi pani uwierzy. Ja już się z tym spotkałam.
Ale tak teraz schodząc niżej do szkoły. No, szkoła jednak mimo wszystko walczy i dba o to, żeby te wypracowania były wypracowaniami samodzielnymi, chociaż może to też jest kwestia sprawdzenia pewnych rzeczy, żeby język, którym porozumiewają się uczniowie, zwłaszcza podczas lekcji, podczas odpowiedzi, był językiem tym pięknym, literackim. A młodzież teraz lubi SMS-ik wysłać na gadu-gadu, czyli gdzieś w codziennym życiu takiego języka raczej nie używa. Nie pisze się listów teraz do ukochanej, ukochanego.
Nie wiem. Nie wiem, dawno takiego nie dostałam. W każdym razie jest rzeczywiście tendencja do krótkiej, szybkiej, łatwej komunikacji, bardzo uproszczonej. Na pewno. Natomiast myślę, że wiele inspiracji płynie z internetu. Nawet moje dziecko, które jest dosyć oczytane i ma świadomość tego, co pisze i jak pisze, wiem, że potrafi się zainspirować internetem. Nie ściągnąć, tylko po prostu przejrzeć, jak ktoś coś zrobił. No, jest to dobre z jednej strony, bo ma różny pogląd na różne kwestie, ale wiem, że wiele osób się inspiruje tym internetem i jeśli się nie tylko inspiruje, no to jest bardzo pozytywne, bo można rzeczywiście z tych inspiracji coś innego stworzyć. Natomiast jeśli ściąga, no to już jest mniej ciekawe.
No dobrze, ale też jest różnica między ściąga, czyli na przykład no, ktoś całymi akapitami,
żywcem,
a tym, że na przykład szuka informacji w internecie, czyli to, co kiedyś trzeba było szukać w jakichś leksykonach, słownikach,
bibliotece.
To jest
bardzo korzystne. Tak,
można w internecie. I to owszem, prawda?
Owszem, ale no myślę, ja jestem tradycjonalistką i moim zdaniem nic nie zastąpi pozycji książkowej.
Bo tam zawsze jeszcze trochę szerzej, tak?
Tak jest. Ja lubię ten szelest, przeglądanie i takie rzeczywiście zerkanie, a nie takie śledzenie.
A myśli pani, że na przykład większa jest dbałość o język w publikacjach książkowych, tych pisanych, niż w tych internetowych?
No, myślę, że tak, bo to jest odmiana oficjalna, standardowa i myślę, że większą dbałość twórcy przywiązują do tego, co napiszą, bo ślad zostaje, ślad języka pisanego zostaje. Natomiast w internecie jest tak, że strona się pojawia, strona znika. To jest też takie źródło, które nie jest takim źródłem, że zostaje na wieki.
Takie płynne trochę.
Tak, jest, jest ta płynność języka w internecie, to trzeba powiedzieć.
Pisze się jeszcze wypracowania w szkołach?
No pewnie.
Ale takie na 10 stron solidne?
Nie wiem. Nie wiem, bo już dawno nie uczyłam w szkole, natomiast myślę, że część dzieci tych oczytanych takie pisze.
A no właśnie, z tym oczytaniem jeszcze. Też słyszeliśmy dzisiaj w wypowiedzi jednej z pań nauczycielek właśnie w temacie, czy my się jeszcze rozumiemy, takie stwierdzenie, że bardzo wiele też zależy od tego, co się w domu dzieje, bo jeżeli do dziecka mówimy krótkim komunikatem i nie rozmawiamy z nim, no to najczęściej dziecko też się w ten sposób porozumiewa. Jeżeli potrafimy siąść i spokojnie 5 zdań podrzędnie złożonych wypowiedzieć na jakiś temat, to wtedy zupełnie inaczej też dziecko funkcjonuje.
Może być też współrzędnie złożony.
Może być.
Tak jest. Rzeczywiście tak jest. Krótki komunikat, krótka odpowiedź. Jest tak w niektórych rodzinach, ale jeśli potrafimy ze sobą rozmawiać dłużej i dyskutować na pewne problemy, no to myślę, że nie ma problemu potem z oddaniem tego, co my w dziecko włożymy. Tak zawsze było i tak zawsze będzie.
A taki SMS-ik, czy jakieś czatowanie, czy rozmawianie na gadu-gadu, tak się zastanawiałam, czy to nie jest tak, że my czasami nie do końca się rozumiemy, dlatego że w tych 4-5 słowach nie da się przekazać intencji, które bardzo gdzieś możliwe. W sercu drzemią, prawda?
Bardzo możliwe. Temat jest mi kompletnie obcy, bo w ogóle nigdy nie korzystałam z tego gadu-gadu, naprawdę.
A SMS-ów pani nie wysyła?
Wysyłam.
I nie zdarzyło się pani na przykład tak, że ktoś panią źle zrozumiał po odczytaniu SMS-a?
Staram się krótkie, komunikatywne rzeczywiście.
I takie konkretne, takie, żeby było wiadomo, tak o co jest. Chodzi. No bo też tak myślę, czy... No bo młodzi w ten sposób funkcjonują teraz, prawda? Też znowu, nie, trudno z tym walczyć, dyskutować, no przecież nie pozabieramy komórek dzieciom, nie. Ani nie wyłączymy internetu.
To znaczy, dobrze, że te dzieci jeszcze piszą, prawda? Bo to już jest całkiem...
Ale co można polecić takim młodym osobom? Pisać pamiętnik? Bloga? O, właśnie, może to jest rozwiązanie.
Może. Kompletnie jest mi to zagadnienie obce, ponieważ nigdy ani nie śledziłam blogów, ani sama nie pisałam. Natomiast chętnie słucham o tych zagadnieniach, ale sama po to nigdy nie sięgnęłam. Jakoś nie czuję pociągu.
Czyli jednak klasycznie.
Zdecydowanie.
Do czego też państwa namawiamy, zresztą namawiamy też do czytania książek codziennie w naszych audycjach o książkach i w czytelni w portalu Podlasie 24. To sprzyja komunikacji, jednak mimo wszystko obcowanie z literaturą. To niejednokrotnie jest podkreślane, nie tylko przez naukowców, ale przez tych, którzy po prostu czytają. Gdybyśmy tak na koniec jeszcze miały poradzić coś osobom, które no, czują się czasami troszeczkę takie przygnębione i zagubione właśnie w tym natłoku różnych treści, których nie rozumieją. I w tych urzędach, i u tego lekarza, i czasami słuchając radia czy telewizji, mam nadzieję, że radia trochę mniej, ale oglądając telewizję i tak sobie myślę, kurczę, no już nie rozumiem tego świata, no jakoś tak zaczynam być troszeczkę z boku. Co by pani takiej osobie, która przyjdzie i tak językoznawcy się wypłakuje, powiedziała?
Że nie jest odosobniona.
A jakaś rada? Co z tym zrobić?
No spróbować tego szczęścia komunikacyjnego.
Pytać,
ale też postawić się po drugiej stronie, że też tej osobie może nie jest łatwo przekazać pewien komunikat, bo ma pewien cel do osiągnięcia, do zrealizowania, a musi się porozumieć z osobą, która niekoniecznie jest biegła w tych kwestiach urzędowych. To jest rzeczywiście trudność komunikacyjna od samego początku, bariera pewna. No ale nie zawsze jest tak, że nadawca i odbiorca mówią jednym kodem. Ten kod trzeba sobie po prostu wypracować i to jest proces. To jest proces. Myślę, że po tych szkoleniach, które językoznawcy wdrożyli w MBP, nie będzie problemu. Będą przynajmniej świadome osoby. Zresztą to był jeden z postulat tego kongresu, o którym mówimy. Profesor Andrzej Markowski powiedział, że powinno się urzędnikom dawać certyfikaty językowe. Powinno im się w pewnym sensie otworzyć oczy na język, bo urzędnicy wykonują różne zawody. I niekoniecznie też rozumieją język w taki sposób, w jaki my oczekujemy, żeby oni rozumieli ten język. To też myślę, że ciekawa inicjatywa.
No, by tego zrozumienia było jak najwięcej, a zawsze, jeżeli już naprawdę jest ściana ta językowa, to jeszcze pozostaje życzliwość, uśmiech i jakieś wzajemne zrozumienie, w sensie już tym psychologicznym, no ale może z psychologiem kiedy indziej.
Ja zawsze na to liczę.
Dziękuję pani bardzo serdecznie. Również. Pani doktor Joanna Kuć, językoznawca z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, dzisiaj była moim gościem. Dziękuję za obecność w studiu.